Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Dzisiaj moim gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Kornel Krasny. I Kornel, habilitację zrobiłeś u profesora Andrzeja Wojtowicza na WUM-ie i tematem pracy, działalności, badania habilitacyjnego były przeszczepy kostne. Powiedz proszę, podcast skierowany jest zarówno do pacjentów, jak i do studentów i oczywiście do lekarzy, implantologów, stomatologów. Powiedz proszę, kiedy wykonuje się te duże przeszczepy, które ty robisz, które studiowałeś, obserwujesz od kilkunastu lat, te bloki kostne, kiedy to się wykonuje, skąd biorą się takie duże ubytki kostne?
Dzień dobry Państwu. Tak duże bloki musimy stosować wtedy, kiedy jest olbrzymi ubytek kostny, albo wtedy, jeżeli on jest o nieprzewidywalnym kształcie. Jeżeli jest przewidywalny, to wtedy możemy robić granulat. Jest to dużo łatwiejszy zabieg, ale bloki rozwiązują nam te olbrzymie problemy. Zwykle jest to związane wtedy z tym, jeżeli mamy dosyć długi okres od usunięcia tego zęba do czasu wykonania implantacji.
Czyli na przykład pacjent stracił zęby w wieku 30 kilku lat i teraz jest koło 60 po 60 i wtedy mamy duże zaniki i wtedy potrzeba miejsca, żeby ten implant wszczepić, tak?
Tak jest. Nawet krótszy okres. Nawet jeżeli sobie w niektórych przypadkach zaczyna o tym myśleć po 10 latach, to już często mamy problem z tym brakiem kości. Często jest też wtedy, jeżeli na przykład były urazy, albo mamy nowotwory, gdzie musieliśmy fragment kości wyciąć, to rekonstrukcja tego typu rzeczywiście jest dużo bardziej skomplikowana i wtedy musimy stosować te bloki kostne.
Ci pacjenci, oni trafiają jak na uniwersytet, czy oni po prostu, szczególnie ci po tych dużych urazach, jak oni trafiają do ciebie?
Na uniwersytet również, tylko niestety NFZ nie płaci, nie refunduje rekonstrukcji tego typu, ale też można znaleźć nas w gabinetach prywatnych, gdzie pracujemy, gdzie przyjmujemy i ci pacjenci najczęściej w chwili obecnej trafiają do nas w gabinetach, w przychodniach, w klinikach prywatnych. Oni już wyszukują, internet daje nam olbrzymie możliwości, tak jak dzisiejszy wywiad, dzisiejsza rozmowa, można ją znaleźć w internecie i tak samo wiele informacji można znaleźć w internecie i można nas odnaleźć. I to jest taka najczęstsza droga, którą do nas trafiają.
Pewnie. Czyli te duże ubytki, one biorą się albo stąd, że pacjenci nie mają już przez dziesiątki lat zębów, czyli to są takie zaniki, nazwijmy to linearne, albo takie zaniki, takie wyłomy, na przykład po urazach, czy po usunięciu nowotworów. Powiedz proszę, czy też zdarzają się takie zaniki po nieudanych implantacjach?
Tak, to też jest olbrzymi problem, ponieważ implantacje są coraz powszechniejsze i oczywiście bardzo dobrze, bo jest to fenomenalne rozwiązanie i daje nam zwykle olbrzymie korzyści, ale zdarzają się też niestety niepowodzenia. To jest bardzo rzadkie, ale się zdarzają i jeśli te niepowodzenia nastąpią, to wtedy mamy rzeczywiście duży, bardzo duży defekt kostny. Po usunięciu takiego implantu, po oczyszczeniu kości w tej okolicy i odczekaniu odpowiedniego okresu na zagojenie kości, który jest albo przynajmniej powinien być 3 miesiące, zostaje nam ten duży defekt kostny.
A jak ci pacjenci przychodzą, jak są te niepowodzenia, czym to się objawia? Jest zanik kości i najpierw co pewnie estetyka jest nie do zaakceptowania i dopiero potem pewnie widać na zdjęciach te zaniki i wtedy co, trzeba usuwać ten implant? Powiedz, co robisz? Czy ratujesz też takie implanty? Jak to wygląda praktycznie?
Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, czy ten implant się rusza. Jeżeli implant jest stabilny, to rzeczywiście po wykonaniu diagnostyki można spróbować podjąć się rekonstrukcji samej kości, pozostawiając implant. I to się czasem udaje. Zdarza się, że jest powodzenie przy stosowaniu na przykład dużego bloku kostnego przy dużym zaniku. Ale niestety zwykle jest tak, że jak powstaje duży zanik kości, to implant traci podparcie w tej kości, zaczyna się ruszać. I to najczęściej zauważają pacjenci. Ruszanie się implantu zaraz potem powoduje to drażnienie dziąsła, czyli zaraz po tym jest też stan zapalny i dodatkowe zniszczenie kości, więc bardzo rzadko udaje nam się wychwycić ten wczesny moment, kiedy tylko kość zanika. Zwykle to jest tak, że jesteśmy na etapie, że musimy usunąć i ten implant, i tkanki miękkie, te okoliczne, więc wtedy powstaje ten defekt jeszcze większy.
Czyli zwykle pacjenci czekają, aż dopiero jak implant zaczyna się ruszać, to wtedy przychodzą i chcą go ratować. Powiedz, na pewno tomografia komputerowa odgrywa tutaj ogromną rolę, zarówno jak przy diagnostyce, jak potem, co wiem z twoich prezentacji, wystąpień, przy dokonywaniu tych przeszczepów, tych bloków. Opowiedz o tym, o tomografii.
Oczywiście, tomografia jest tutaj bezwzględnie konieczna. Tomografia oprócz tego, że daje nam dokładny obraz i możliwości pomiaru, to przede wszystkim możemy obejrzeć sobie tą kość w trójwymiarze. Czyli możemy dokładnie sprawdzić, w których miejscach, ile jej brakuje i w jakim kształcie. Bo to jest podstawa do tego, aby można było odpowiednio zrekonstruować tą kość. Ta kość, ten blok kostny musi być bardzo dokładnie dopasowany do miejsca biorczego, czyli do tego miejsca, gdzie brakuje nam tej tkanki.
Powiedz, czy zdarza się, że pacjenci na przykład nie chcą robić tomografii, no bo to jest dodatkowy koszt, prawda? Czy pacjenci są na tyle świadomi, że trzeba z nimi długo rozmawiać, długo ich przekonywać, żeby jednak zrobili to badanie?
Na szczęście bardzo rzadko, ale zdarza się faktycznie czasem dyskusja, że pacjenci próbują przeliczać dawki, mówią, że mieli złamaną rękę na przykład rok temu i było wykonywane już 3 zdjęcia radiologiczne. Zdarza się to, ale na szczęście w dzisiejszych czasach jest tomografia cyfrowa, radiologia jest cyfrowa, to bardzo ogranicza dawkę promieniowania, także to naświetlenie, ta kumulacja jest naprawdę niewielka, ale i tak ta niewielka dawka przekracza niekorzyści, bo korzyścią jest to, że mamy dokładny obraz. Robienie tego na oko, na zwykłym pantomogramie po prostu daje bardzo dużo niepowodzeń i osobiście nigdy się nie podejmuję na podstawie tak prostego obrazu, bo powikłań, czyli niekorzyści z niezrobienia tomografii byłoby jeszcze więcej.
I takie porównanie słyszałem, że ta dawka, jaką pacjent otrzymuje podczas tomografii dentystycznej, to jest tak jak jeden lot samolotem na przykład.
3 godziny lot samolotem, tak. 3 godziny też tak słyszałem. I w porównaniu do dawki promieniowania kosmicznego. To jest dobre porównanie i to jest nie tylko powiedzenie nasze w środowisku, ale to było wyliczone przez naukowców, że mniej więcej dawka jest porównywalna, czyli niewielka.
Także i tutaj kieruję się do pacjentów, że proszę Państwa, to jest dla Waszego dobra i dla bezpieczeństwa zarówno Waszego, jak i lekarza i dla komfortu i powodzenia całego leczenia. Powiedz proszę jeszcze dla pacjentów, co jest istotne i jak obserwujesz te duże zabiegi, wykonujesz i pewnie chciałoby się, żeby wszystkie się udawały, ale jakie czynniki ze strony pacjenta wpływają, że to gojenie tych przeszczepów nie przebiega zawsze tak, jakby się chciało?
Rzeczywiście, jak już wykonamy swoją pracę z najlepszym tego, takim, z najlepszym naszymi możliwościami, z naszymi umiejętnościami, to później cały okres pozabiegowy zależy już tylko i wyłącznie od pacjentów. I tutaj są przede wszystkim dwa olbrzymie czynniki. Po pierwsze, żeby nie rozeszła się rana, a po drugie, żeby nie przemieścił się ten przeszczep. Czyli krótko mówiąc, trzeba stosować się do naszych zaleceń. I tutaj największe problemy powodują mini protezy natychmiastowe, które pacjenci chcą używać. Skoro nie mają pacjenci zęba, to chcą przez ten okres, dosyć długi okres, 6-miesięczny leczenia, wyglądać dla innych ludzi tak, jakby tego zęba mieli. Więc używanie tych protez musi być bardzo umiejętne, a protezy muszą być dobrze dopasowane. Niedopasowanie tych protez albo założenie ich za szybkie powoduje rozejście się dziąsła albo przemieszczenie przeszczepu. I to jest największy nasz problem, jaki zauważamy w tym okresie pozabiegowym. To jest coś, co najczęściej nam psuje niestety te zabiegi.
Te tymczasowe protezy na czas gojenia, To wykonują protetycy, lekarze, którzy po prostu kwalifikują pacjentów do zabiegu dla ciebie i to w sumie można wykonać, czy powinno się wykonać nawet wcześniej, przed zabiegiem, te przed protezki. Zabiegiem.
I to jest oczywiście jedyna możliwość, ale też największy problem, ponieważ te protezy są wykonywane do aktualnej sytuacji, czyli sprzed przeszczepu. I nawet jeżeli są wykonane fenomenalnie i dobrze dopasowane, to po przeszczepie warunki się zmieniają. Podnosi się dziąsło, czyli to, na czym ta proteza była oparta, zupełnie się zmienia. Stąd zakładanie przez pacjenta zbyt szybkie tej protezy powoduje rozejście się rany właśnie albo przemieszczenie przeszczepu. I to jest ten główny problem. Tą protezę trzeba dopasować, ale niestety nie da się tego zrobić od razu po zabiegu, bo dziąsło jest obrzęknięte, dziąsło jest przekrwione, więc to powinno się zrobić po tygodniu. Krótki tygodniowy, a jeszcze lepiej dwutygodniowy okres nienoszenia tej protezy ratuje nam bardzo tą sytuację.
Pewnie. I powiedz proszę dla pacjentów teraz takich, którzy mogą mieć taką sytuację wymagającą dość dużych przeszczepów kostnych do implantacji, do wykonania uzupełnienia protetycznego, ładnego, estetycznego. Gdzie pacjenci mogą cię znaleźć?
Pracuję w trzech miejscach. Pracuję w Mińsku Mazowieckim, w swojej przychodni, pracuję w Warszawie na Ursynowie, w przychodni Anident i pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Medycznym.
Także albo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, albo w przychodni Medicare.
W Mińsku.
W Mińsku Mazowieckim, albo w Warszawie na Ursynowie, Anident. Razem współpracujesz z doktorami jaśkowskimi. Powiedz proszę, w tym miejscu to będzie, ja myślę, dosyć korzystne dla, i ciekawe dla lekarzy, stomatologów, co robić, żeby ta współpraca układała się dobrze, tak jak wam się układa.
Rzeczywiście w Mińsku protetykę na tych implantach wykonuje dr Majchrzak, tu w Warszawie dr Jaśkowska. Na czym polega współpraca? Po pierwsze, my się dobrze znamy już od wielu, wielu lat i dobrze się dzięki temu rozumiemy. Wiemy, kto co może i czego oczekuje druga strona. Bardzo istotne jest to, aby lekarz protetyk, z którym się współpracuje, był wykształconym protetykiem nie tylko w klasycznej protetyce w opartych na własnych zębach, ale także w tej protetyce implantologicznej. To jest troszeczkę inna dziedzina i to jest niezwykle istotne, żeby poznali. Tak jak ja muszę trochę jednak znać tą część protetyczną w implantologii, tak oni muszą znać i rozumieć tą część chirurgiczną. I w ten sposób przy bardzo częstych konsultacjach własnych, wspólnych, nawzajem, przez kilkanaście lat współpracy już, rzeczywiście to nam bardzo fajnie wychodzi. Każde z nich również, tak jak i ja, uczestniczymy właściwie we wszystkich i polskich, i międzynarodowych kongresach. Robimy prezentacje, robimy artykuły i to dodatkowo powoduje, że się doszkalamy, czyli doszkalanie i
pogratulować
i wspólna
takiej
praca.
Współpracy i takiego dobrego zespołu fachowców wykształconych i doskonalących się. I to dla pacjentów, państwo już wiecie, gdzie znaleźć, gdzie szukać porady przy dużych ubytkach kostnych. I bonus dla państwa to link do strony internetowej OSIS, gdzie znajduje się artykuł pana docenta już Kornela Krasnego dotyczący nie tyle obowiązków, co powinności w swoim interesie pacjenta przy zabiegach nie tylko implantologicznych. A teraz wróćmy jeszcze do tych przeszczepów i jak słuchają nas koledzy i chirurdzy, implantolodzy, też protetycy. Powiedz proszę, ponieważ dużo swojej pracy badawczej i praktycznej, bo to już kilkanaście lat jest chyba, ile lat już robisz te przeszczepy bloków kostnych?
Przeszczepy bloków kostnych robi od 2003 roku. To jest...
To już mamy 15 lat ponad. Powiedz proszę, bo to...
16.
Tak, bo to generalnie mało się słyszy o tych przeszczepach bloków. Niewiele osób to prezentuje. I powiedz, w czym jest sukces, w czym jest przewidywalność, że to, co zaplanujesz i to, co zrobisz, gdzie jest klucz? Czy to chodzi o sam materiał? Bo mnie się wydaje po tych prezentacjach, które robiłeś, które oglądałem, słuchałem, te publikacje, że to jednak jest wrażliwe na technikę, na wykonywanie. Także bardzo cię proszę, zdradź tutaj choć troszkę uchyl rąbka tajemnicy, gdzie jest klucz w tych przeszczepach. Więcej państwo znajdziecie na prezentacji, link podam później. Więc o co tu chodzi?
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Pierwsza rzecz to trzeba znaleźć materiał, biomateriał, na którym się lekarzowi najlepiej pracuje. Ja swój znalazłem. Drugim jest oczywiście dokładne dopracowanie tego biomateriału do miejsca biorczego. Tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo istotne jest to, aby ten biomateriał dokładnie był dopasowany do ubytku kostnego,
bo
do
jego kształtu. Ty robisz, używasz bloki kostne w kształcie U i w kształcie litery
L.
L. A powiedz dlaczego, czy to są bloki kortykalne, czy to są bloki mieszane, czy gąbczaste, bo to chyba jest istotne, prawda?
Tak, to są bloki mieszane, kortykalno-gąbczaste i to właśnie, o czym wspomniałeś, litera L, to oznacza, że są dwie blaszki zbite obok siebie, litera U, czyli trzy blaszki zbite jakby w ciągu. Te blaszki zbite mają nam jakby ograniczyć od zewnątrz ten brak kostny, tak aby powstała przestrzeń złożona z tkanki gąbczastej, ograniczona właśnie blaszką zbitą. Ta blaszka zbita ma olbrzymie znaczenie w tym, aby nie resorbował się ten przeszczep, żeby tam nie wnikały tkanki miękkie.
A widzisz, bo ja pamiętam, że te bloki od dawnej literatury, jak były nawet umieszczane w zatoce szczękowej, to za nich tych bloków kostnych to był nawet ponad połowę.
Nawet ponad połowę, tak.
Czyli tutaj jakby zabezpieczasz się przed zanikiem bloku w tej fazie gojenia i remodelingu, czyli zastępowania bloku kostnego kością naturalną, własną pacjenta, żywą, tym, że tę blaszkę zbitą dajesz na zewnątrz, w tym kierunku, odkąd resorpcja idzie.
Tak, czyli od zewnątrz ubytku, od przedsionka, od zewnętrznej strony tej kości.
Dobra, co więcej, czyli dopasowanie tego bloku do ubytku, tak?
Tak, drugą niezwykle istotną cechą jest to, aby to mocno ustabilizować. Ten blok nie może się ruszać, on się nie może przesuwać, szczególnie, że robimy to w buzi, pacjent cały czas mówi, gryzie, to by się nam przesunęło. Więc musi być ustabilizowany. Ja to robię za pomocą śrub albo płytek tytanowych. No i niezwykle istotną rzeczą...
I pozwól, że przerwę. Za pomocą śrub, nie jednej śruby. Ja pamiętam, śrub. To jest dosyć istotny szczegół. Powiedz mi, bo używasz co najmniej dwie śruby, tak? Dlaczego?
Staram się używać dwie śruby. Po pierwsze dlatego, że trochę się obawiam, że jedna z nich może po zaszyciu albo po nagryzieniu się poluzować. A po drugie ze względu na sposób gojenia tego przeszczepu. On jest przez zastępowanie i boję się, że jeżeli dojdzie do miejsca zastępowania, czyli w tym miejscu przeszczep jest jakby rozpuszczony, to ta śruba może przestać, znaczy na pewno przestaje trzymać. Więc w tym momencie ta druga mi trzyma przeszczep. I to jest bardzo istotnym punktem. I niezwykle istotnym punktem jest też przyspieszanie tego gojenia, ponieważ gojenie ma jakiś tam swój proces, to jest średnio 1 mm miesięcznie, to żeby to przyspieszyć, bo bloki często mają ponad centymetr sześcienny, to żeby to przyspieszyć, warto używać czynników przyspieszających. W tej chwili na rynku bardzo powszechne są tak zwane PRF-y, czyli błony powstające z odwiewanki własnej pacjentów.
Ja pamiętam, że ty te materiały, zarówno ten blok kostny, jak i te PRF-y, tam są dwie frakcje, pamiętam z twojego wykładu, jest i ta frakcja płynna i ta frakcja błoniasta. I tak samo te opiłki, bo jak widziałem na twoich filmach zabiegów, to jak kształtujesz ten blok, dopasowujesz go do kształtu, do wymiarów z CBCT, z tomografii, to te opiłki potem upakowujesz nawet w te minimalne szczeliny pomiędzy blokiem a lożą kości własnej, gdzie ten blok umieszczasz, i te opiłki również nasączasz tą frakcją
płynną.
A frakcję...
Frakcję błoniastą używam do przykrycia całego miejsca zabiegowego.
Ile warstw tej błoniastej? Czy to w milimetrach można podać? Jak grube to jest? Mm-hmm. Bo potem już membrany nie kładziesz żadnej na to.
Nie, tylko kładę te błony PRF. Ile warstw? Co najmniej jedną, ale staram się pobrać 8 ampułek krwi. Jeżeli to jest duży zabieg, to oczywiście te więcej się nie da zresztą odwirować. 8 ampułek tych krwi, z której powstaje 8 błon i one mi dokładnie uszczelniają. Trudno powiedzieć grubość, dlatego że niestety krew ludzka jest różna, czyli różnie się daje odwirować. Czasem te błony powstają grubsze, czasem
cieńsze. No to jest taki know-how, jak nie można powiedzieć, jak wino smakuje, także tutaj zwracam się do kolegów implantologów. Trzeba być oglądać wykład docenta Krasnego albo zobaczyć film. Te filmy będą umieszczane też powoli na filmboxie, na stronie OSIS. I fantastycznie. Co jeszcze byś dodał? Coś ci przychodzi do głowy jeszcze?
Tak, bardzo istotną rzeczą wspomniałeś o tym granulacie, którym trzeba dokładnie uszczelnić pomiędzy miejscem przeszczepowym, a pomiędzy miejscem biorczym i jeszcze dokładnie uszczelnić od zewnątrz i to dopiero pokryć błoną LPRF. I to jest właściwie takie 4 najważniejsze cechy, które są związane z tymi przeszczepami. Oczywiście każdy etap jest bardzo istotny. Istotny jest też sposób nacięcia płata, preparacji płata. Każdy etap jest istotny, ale te, o których wspomnieliśmy, są najważniejsze. Po tym wszystkim, jak zrobimy, to wszystko już zostaje w rękach pacjenta, żeby o to dbał, szczególnie właśnie użytkował umiejętnie tą protezę tymczasową, nie dotykał tam językiem i brał antybiotyk. To są rzeczy, które są najistotniejsze.
Kornel, kilkanaście lat, mówiliśmy ponad 15 lat, tych pacjentów z przeszczepami blokowymi robisz. Powiedz proszę, ile czasu zajęło jakby wyrafinowanie tej techniki, żebyś jakby stworzył ten protokół, tą technikę, którą stosujesz obecnie?
Przyznam szczerze, że bardzo długo. Też osiągałem te na początku te zaniki, o których wspomniałeś, 50%. Bardzo długo mi to zajmowało, żeby nauczyć się nawet tego nacięcia, jak zrobić nacięcie, żeby błona się nie rozchodziła śluzowa albo żeby się nie perforowała. Jak umiejętnie ułożyć blaszkę zbitą po to, żeby nie powstał mimo wszystko zanik kości.
Grubość tej blaszki, bo to też nie takie hop-siup, że im grubsza, tym lepsza, prawda?
Tak, ta grubość blaszki to też, tak jak powiedziałeś, know-how. Generalnie mówisz, zwykle staram się mieć 1 mm, ale to też jest różne, bo czasem blaszka zbita jest faktycznie taka twarda, a czasem ona jest jednak z komórkami, więc jeżeli jest...
No i też biotyp pacjenta, nie? Czasami dziąsło jest grube, unaczynione, a czasami jest cienkie
I wtedy łatwo jest je przeciąć i łatwo jest, żeby się ono przetarło faktycznie. Ale tak ona musi być cienka, ale musi być widoczna. Czyli na pewno milimetr albo mniej.
Także w weekend to raczej się tego nie da nauczyć.
No mi można, też się można, nie udało.
można podpatrzyć technikę i co bardziej koledzy wprawni w przeszczepach i w chirurgii mniejszej i większej to mogą skorzystać z tych wielu lat już twojego doświadczenia i dochodzenia do tego protokołu, który jest skuteczny, bo ta kość już w tym twoim protokole to objętościowo ile procent tej objętości zostaje, powiedz, już potem po wygojeniu?
Udało mi się dojść do momentów w tej mojej pracy, że właściwie mi nie zanika. Naprawdę ten zanik jest bardzo, bardzo niewielki, jeżeli w ogóle jest, ale na szczęście najczęściej nie zanika, więc mogę sobie już od pewnego czasu pozwolić na robienie takich augmentacji, które są dokładnie dopasowane. Bo jeżeli nie mamy jeszcze tego osiągnięcia, że tak powiem, to musimy robić te bloki trochę większe, żeby po zaniknięciu jednak ta kość nam została. Czyli musimy robić z nadmiarem, w hiperpozycji tak zwanej.
I robisz ten nadmiar, czy teraz już nie musisz?
Nie, już teraz nie robię.
I teraz nie musisz, bo generalnie tak naprawdę takim wykładnikiem powodzenia to jest estetyka. Jeżeli ta estetyka jest utrzymana u pacjenta, jeżeli dziąsło jakby w cudzysłowie nie cofa się, to znaczy, że kość nie zanika i estetyka jest prawidłowa, dobra przez kilka lat, bo takie są twoje follow-upy w publikacjach, jak pamiętam, to znaczy, że technika działa, jest już sprawdzona, przewidywalna. Bardzo dziękuję i teraz bonus dla naszych kolegów implantologów to pobierzecie sobie państwo link do Filmboxu, gdzie jest wykład pana docenta Krasnego o blokach kostnych i tam wkrótce będzie też drugi wykład nagrany podczas prezentacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym niedawno na seminarium protetyków odnośnie trybologii. O trybologii porozmawiamy w następnym odcinku. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panie docencie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.